Nie będę podawał tytułu kazania, bo nie za bardzo wiem, jaki tytuł wstawić. Nie wiem, jak dużo osób, ale ja należę do tych osób, które lubią motyle. To jest takie stworzonko, które... Moją ulubioną porą roku jest w ogóle wiosna, mimo że się nazywam zima, nie lubię zimy. I bardziej lubię taką zimę angielską. Ja wiem, że część tutaj osób jest przeciwna temu, co ja lubię. Jak nie ma śniegu, to jest fajnie dla mnie. A moja ulubiona pora roku to jest wiosna. I na wiosnę pojawiają się motyle bardzo często. I to jest takie stworzonko, które mi sprawia wiele radości. Jak mieszkaliśmy pod Warszawą, to paliłem drzewem, więc czasami te motyle chowały się w drzewo. Jak przynosiłem do domu, to taki zmarznięty motyl, gdzie było 25 stopni przy piecu, nagle ożywał i latał po domu przez tydzień czy przez dwa, aż umarł, no bo nie było nic do jedzenia dla niego. Ale wiemy dobrze, że motyle powstają z najbardziej, z nie najbardziej urodziwych stworzonek, prawda? Zanim zobaczymy takiego pięknego motyla, to najpierw często możemy w ogrodzie usłyszeć pisk jakiejś dziewczynki, która natknęła się na gąsienicę. I to nie jest zbyt ładne stworzonko, gąsienica, chociaż niektóre też są ładne, mają futerko. I kiedy patrzymy na motyle, to co piękne powstaje z tego, co brzydkie. Prawda? To, co piękne powstaje z tego, co jest brzydkie. I wiemy, znacie ten proces, że gąsienica musi stworzyć taki kokon, taki domek i wchodzi do niego, jest taki, w tym kokonie przetwarza się i po wyjściu z kokonu staje się motylem. I ten piękny motyl musi się wydostać z tego kokonu, z tego małego domku. I to nie jest łatwe. Więc jeśli ktoś z was, tak jak ja, kocha motyle, to jeśli natkniecie się gdzieś w ogrodzie na taki kokon, to możecie wziąć mały nożyk albo nożyczki i naciąć kokon, żeby temu motylowi pomóc. Żeby się tak nie trudził, wtedy szybciej będziecie mieli tą radość, kiedy on wyjdzie z tego kokonu. Jeśli tak zrobicie, to motyl umrze. Pan Bóg tak to ciekawie skonstruował, że jeśli ktoś naciąłby kokon albo nożyczkami naciął delikatnie, żeby ten motyl szybciej się wydostał, to po prostu zabilibyście tego motyla. On musi przejść, sam stoczyć tą walkę, wyjść z tego kokonu, żeby mógł żyć bardzo długo i fruwać. Tak to jest. Więc jakby przyszedł zbyt szybko na świat, ku naszej uciesze, naszych oczu, to bardzo krótko by żył i by zmarł. My będziemy się cieszyli, ale dla niego to będzie tragedia, bo on umrze. To biolodzy zbadali, czytałem o tym, sam tego nie zaobserwowałem. Także z brzydkiej gąsienicy powstaje piękny motyl, ale trzeba czasu, a później trudu przetwarzania i trudu wyjścia z kokonu, aby powstał piękny motyl. Inny przykład, który chciałbym podać, żebyśmy lepiej mogli zrozumieć to, co później chcę przekazać z Biblii. Jest coś takiego jak cesarskie cięcie. O tym najwięcej wiedzą mężczyźni, kiedy są przy porodzie. Ja byłem przy trzech porodach. Nie było to zbyt ciekawe przeżycie dla mnie, tylko dla mężczyzny. Zawsze z moją żoną mieliśmy spór po porodzie, bo ona była przekonana, że była bardzo fatalna obsługa w szpitalu. Ja natomiast twierdziłem, że było bardzo miło. Także mieliśmy rozbieżne tutaj wersje. Ale istnieje takie coś jak cesarskie cięcie podczas porodu, czyli zabieg chirurgiczny, który pozwala na poród bez cierpienia w zasadzie. I moja żona miała takie cięcie cesarskie przy pierwszym dziecku. Kiedy Tymoteusz się rodził, to był owinięty pępowiną i spadało mu tętno i mógł się urodzić z porażeniem mózgowym. Więc pani ordynator w Warszawie podjęła bardzo nakarową i bardzo szybką decyzję i powiedziała cięcie cesarskie. Chociaż pielęgniarka, pani położna, która prowadziła nasz poród, stwierdziła, że to była zła decyzja, że ona by dała radę. Ale ja myślę, że pani ordynator podjęła dobrą decyzję, bo mógłbym dzisiaj się zajmować tym, kim trochę inaczej, prawda? Gdybym miał porażenie mózgowe. Więc taki mamy wynalazek, cesarskie cięcie, z którego bardzo często korzystają bardzo bogate kobiety i aktorki, żeby nie cierpieć, tak jak Pan Bóg to zaplanował, no to jest cesarskie cięcie i wtedy nie trzeba cierpieć. Chociaż zdarzają się, znam osobiście kobietę z Mińska Mazowieckiego, wierzącą, która ma tak zbudowaną miednicę, że nie jest w stanie urodzić dziecka, ma trójkę dzieci. I po prostu gdyby żyła 100 czy 200 lat temu, to po prostu by zmarła. Zdarzają się też takie kobiety. Ale popularność cesarskiego cięcia szybko rośnie wśród bogatych kobiet i aktorek, żeby chronić kobiety przed olbrzymim bólem i cierpieniem podczas porodu. Ale cesarskie cięcie to są najnowsze badania naukowe, medyczne, ma swoje uboczne skutki, które niedawno lekarze odkryli i potwierdzili. I to jest wycinek z gazety Newsweek. Przeczytam wam tylko może dwa zdania, o co chodzi. W gazecie było napisane tak. Zabieg cesarskiego cięcia może zmienić strukturę DNA dziecka. Każdy z nas ma DNA. I kiedy dziecko zamiast rodzić się naturalnie przez kanał rodny jest wyjmowane, to może nastąpić zmiana DNA dziecka. To ogłosili szwedzcy naukowcy, dlatego dzieci urodzone przez cesarskie cięcie zapadają na choroby immunologiczne jak cukrzyca, rak albo astma. I tutaj fachowo dalej mógłbym przeczytać. Na przykład drugie zdanie mówi, według badaczy odkrycie o wpływie zabiegu na DNA częściowo wyjaśnia fakt, że dzieci urodzone przez cesarskie cięcie częściej zapadają na choroby. Właśnie cukrzycę, raka, astmę. Częściej cierpią też na alergię. Czynnik, który powoduje zmiany w kodzie genetycznym, to najprawdopodobniej poziom stresu przy narodzinach. W czasie porodu siłami natury stres nasila się stopniowo. Podczas gdy cesarskie cięcie to olbrzymi szok i zaskoczenie dla dziecka. Naukowcy sądzą, że DNA zostaje wówczas przeprogramowane, jednak dokładny mechanizm nie jest jeszcze znany. Z naszego punktu widzenia, dorosłych ludzi, no to powinien być mniejszy szok dla dziecka, prawda? Mama ma rozcięty brzuch i lekarz mówi, dzień dobry, jak się masz? I dzieciak otwiera oczy, staje się jasność, jak w jednym z filmów polskich, o, widzę jasność. I dzieciak powinien się uśmiechnąć, powiedzieć, no, nareszcie, bo było już ciasno. Ale z punktu widzenia dziecka, które się rodzi, kiedy nasilają się bóle, tak jak Pan Jezus też powiedział, że kiedy po raz powtórny przyjdę, to bóle będą się nasilać, to dzieciak naturalnie przez bóle, przez kurcze jest wypychany. I wtedy wszystko jest ok. Ale kiedy od razu zostaje wyjęty, przeżywa taki szok, jest w takim szoku, że jakieś potwory białe nad nim stoją, że DNA jest przeprogramowane i dzieciak może częściej chorować i ma mniejszą odporność organizmu. I Pan Bóg to tak zaplanował. I bardzo często, kiedy człowiek chce coś polepszyć, wspominałem o ślepej kiszce na przykład. Przez wiele lat lekarze twierdzili, że to jest zbędny kawałek kiszki. Ale ostatnio udowodniono, że jest odpowiedzialny za odporność organizmu. I że jeśli ja na przykład jako dziecko miałem woreczek robaczkowy wycięty, jak byłem mały, to później, kiedy tego woreczka robaczkowego się nie ma, jak się jest dorosłym, częściej możesz chorować. Jest odpowiedzialny za odporność organizmu. A nie jest kawałem kiszki, gdzie się zbiera nieczystości tylko. Tak lekarze często mówili. I bardzo często, jak kogoś operowali, to pytali, a może przy okazji panu wyciąć ślepą kiszkę i tutaj widzę jeszcze coś moglibyśmy wyciąć. To taki lekarz, który ma frajdę z wycinania. Ale kiedy Pan Bóg coś stwarzał, to stwarzał to jako coś doskonałego. Kiedy pracowałem w lidze biblijnej, czyli miałem pod sobą misjonarzy, czasami miałem pod sobą w ciągu 2 lat, czy tam jednego roku 60 misjonarzy, których odwiedzałem. Około 80 misjonarzy się przewinęło przez moją pracę. Misjonarzy w Polsce i w Czechach. I to byli misjonarze z różnych denominacji, z różnych kościołów. baptyści, zielonoświątkowcy, ewangeliczni Chrystusowi. Kiedy prowadziłem nabór tych misjonarzy, jeździłem po zborach i rozmawiałem, czy ktoś się nadaje do tego, żeby być misjonarzem i zakładać kościół. Czyli dobierałem tych ludzi po Polsce z różnych kościołów. Ja o tym decydowałem, kto będzie misjonarzem, kto nie. Szkoliłem tych misjonarzy razem z kolegami, nie sam. I odwiedzałem tych misjonarzy. I bardzo często martwiłem się, jakim idzie praca zakładania nowego kościoła. Czy osiągną cel? Czy uda im się w ciągu 2 lat albo 3 założyć kościół w miejscowości, w której nie ma kościoła, który uczy ludzi, jak czytać Biblię, jak przyjść do Chrystusa? I wtedy, kiedy troszczyłem się o misjonarzy, Bóg mi pokazał pewną regułę, która bardzo podobna jest do motyla i do cesarskiego cięcia. Odkryłem to w pracy z misjonarzami. Czym bardziej dbałem o jakiegoś misjonarza, czyli kiedy przyjeżdżałem, słuchałem go, jak mu idzie praca, i on mówił o swoich trudach, no to całe serce wkładałem w to i współczułem mu, że tak ciężko idzie. Słuchałem go. I bardzo często, czym bardziej ten misjonarz umiał tak kwieciście mówić o swoich trudach, o tym, jak ciężko idzie, jakie są słabe tutaj efekty, no to to co on mówił, powodowało, że rzadko takiego misjonarza karciłem, nawet jeśli popełniał błędy. Więc bardzo często angażowałem się w rozwiązywanie problemów za niego, chociaż wiedziałem, że to on powinien ten problem rozwiązać. Robiłem pewne rzeczy za niego. Bardzo często jechałem na przykład do zboru macierzystego, którego ten zbór wysłał tego misjonarza. I bardzo często rozmawiałem z pastorami, prosiłem, żeby mu więcej pomagali. No, bardzo się angażowałem w to. Dbałem o to, żeby ci moi misjonarze, którzy byli pode mną, nie mieli żadnych problemów. Przede wszystkim z mieszkaniem, z finansami. Żeby się zupełnie skupili na głoszeniu Jezusa Chrystusa ludziom niewierzącym. Bardzo często stawałem w obronie misjonarza, który podpadł zborowi, który sam go wysłał. Było trochę takich konfliktowych sytuacji. Stawałem w obronie misjonarza przeciwko pastorowi, który go wysłał. Mieliśmy kilka takich trudnych sytuacji. I to doprowadzało do tego, że ten misjonarz z czasem nabierał przekonania, że jest wyjątkowy. Że jest wyjątkowy, skoro tak dyrektor misji o niego dba i tutaj staje w jego obronie, rozwiązuje różne problemy. I czym bardziej pomagałem, troszczyłem się i często rozwiązywałem problemy za niego, efekt był taki, że nie założył kościoła. Ciekawe, no nie? W moim myśleniu było, czym bardziej będę mu pomagał, to szybciej założę kościół. Czym bardziej się angażowałem i pomagałem, tym praca szła coraz wolniej i efektem było to, że nie założył żadnego kościoła. A tym misjonarzom, zaraz wytłumaczę, dlaczego tak się stało, tym misjonarzom, którym nie poświęcałem tyle czasu, nie niańczyłem ich, nie nosiłem na rączkach, nie rozwiązywałem za nich problemów, tylko bardzo często taką twardą, ojcowską ręką z nimi rozmawiałem, mówiłem, słuchaj, nie możesz tak robić. Słuchaj, musisz zmienić to i to. Wiecie, to był... Przyjeżdżałem jako pan dyrektor. Oni ode mnie zależeli. Co miesiąc moja organizacja misyjna przebywała na ich konto finanse, żeby oni mogli wynająć mieszkanie, kupić jedzenie i żyć. Więc to ja miałem władzę. Ale mi zależało, żeby powstały kościoły. Ale kiedy byłem troszeczkę bardziej ostry i mówiłem mu, co on ma zmienić, jak mają grupy domowe na przykład funkcjonować, jak on ma głosić Jezusa na ulicy, co ma mówić, szkoliłem go, i kiedy nie chciał słuchać i byłem trochę taki twardy, efekt był taki, że ten misjonarz zakładał kościół. Nie rozumiałem wtedy tej prawidłowości. Mówię, jak to jest, Boże? Dlatego jestem twardy i zakłada kościół, dlatego jestem zbyt miękki, niańczę go i noszę na rękach. Po 2 latach totalna katastrofa. Dlaczego tak jest? Zauważyłem, że jeśli jakiemuś misjonarzowi podaję coś gotowego na talerzu, gotowe rozwiązanie i za niego rozwiązuję, to naturalnie tworzyłem w nim taką postawę, że jemu się to należy. W ogóle wiele osób i też wierzących ma taką postawę pretensjonalno-roszczeniową, że mi się coś należy. Pamiętacie słowa Jezusa Chrystusa? Jeśli komuś coś dobrze zrobisz, to oczekuj, że wróci to do ciebie w podwójnej wersji. Tak powiedział Jezus? Słucham? Czy ktoś pamięta ten fragment, kiedy Jezus mówi, jeśli będziesz czynił to, czego mamy się spodziewać od wierzących albo niewierzących? Że nic nie dostaniesz. Masz czynić dobrze innym, nie spodziewając się zapłaty, prawda? Tak Jezus nauczył, bardzo dziwne. Jeśli jako dyrektor misji, od którego zależeli misjonarze, ulegałem słabościom misjonarzy, bo mieli różne problemy, czasami rodzinne, z żoną, z dziećmi, czasami na przykład warunkiem tego, żeby misjonarz dostawał stypendium co miesiąc, czyli środki na życie, było, że ma być na wszystkich szkoleniach. Tych szkoleń w ciągu 2 lat było 5, po tydzień czasu. Ale jeśli misjonarz odkrył, że pan dyrektor jest wobec niego bardzo szczególnie miły i daje się naciągać, to on się zachowywał jak małe dziecko. I dzwonił na przykład do mnie, kiedy szkolenie zaczynało się w poniedziałek wieczorem, on dzwonił rano i mówi, nie dam rady przyjechać. Nie mam gdzie zawieźć swojego synka. Szkolenie wiedział, że już jest od 5 roku wyznaczona data, i przez 5 roku nie wpadł na pomysł, gdzie mógłby zawieźć małego synka, żeby ktoś się nim zaopiekował. Miał oczywiście dziadków, ale nie wpadł na ten pomysł, że można do dziadków zawieźć. Odkryłem pewną prawidłowość, że czym bardziej ulegałem słabościom ludzi, którzy mieli za cel założyć kościół, ich często usprawiedliwiałem i tłumaczyłem, myślałem, że im pomagam, tak naprawdę ich psułem. Tak naprawdę robiłem to, co z motylem. Spotykam kokon, widzę, jak motyl walczy. Ponieważ lubię motyle, nacinam kokon, żeby mu ułatwić wyjście. Odkryłem po pewnym czasie, że to, że ten misjonarz nie założył kościoła, to jest moja wina. Mówię, Panie, ale ja chciałem dobrze, chciałem mu pomóc. Zawsze go tłumaczyłem, pomagałem mu. Dlaczego tak się stało, mówi Bóg. A Bóg wtedy do mnie zaczął właśnie mówić i pokazywać mi tą prawidłowość. I mówił do mnie coś takiego, synu, to ja stałem za tymi trudnościami. To mi zepsułeś robotę w sercu tego misjonarza. To ja pozwalałem, żeby ten misjonarz wchodził w pewne trudności. Nie diabeł go atakował, bo chciałem zmienić jego serce, jego nastawienie, jego charakter. I to ty zepsułeś moją pracę, pracę mojego Ducha Świętego w jego sercu. Ponieważ rozwiązywałeś za niego problemy, to on się w ogóle nie zmieniał w swoim sercu i w swoim charakterze. Dlatego nie był w stanie założyć kościoła. Chciałem dobrze, a jak mówi rosyjskie przysłowie, wyszło jak zwykle. Chciałem dobrze, ale nie rozumiałem tej prawidłowości z motylem i z cesarskim cięciem. Żeby dzieciak miał wysoką odporność organizmu, musi się naturalnie urodzić. Jeśli motyl ma długo żyć, musi powalczyć i wyjść z kokonu. Więc muszą być trudności w jego życiu i u dzieciaka, i u motyla. Jeśli próbujesz mu pomóc, chcesz dobrze, skończy się tym, że dzieciak będzie miał niską odporność organizmu i zmienione, możliwe, że zmienione DNA, poważne choroby później, a motyl będzie bardzo krótko żył. Chciałem dobrze dla misjonarzy, ale robiłem wbrew temu, co zaplanował Bóg. Powinienem być stanowczy i powinienem być ojcem dla wszystkich misjonarzy na równi, taki sam, ale dla jednych byłem surowy, a dla drugich byłem taki jak niania. Nie pozwoliłem każdemu z nich przerobić pewnej lekcji z Bogiem. A Bóg chciał tą lekcję z nimi przerobić. Chciał zmienić ich serce. Chciał zmienić ich charakter. Słuchajcie, to znamy list do Galacjan, gdzie w liście do Galacjan jest powiedziane, a owocem Ducha Świętego, czyli obecnością Ducha Świętego w człowieku wierzącym, kiedy Duch w tobie mieszka, kiedy dowodem na to, że się nawróciłeś, że oddałeś życie Jezusowi, jest, że jesteś pełen miłości do swoich dzieci, tylko, nie, do wszystkich, że jesteś pełen radości, łagodności, delikatności i sprawiedliwości. Wiecie, nieraz takie rozmowy są, też miałem takie rozmowy jako pastor, że ktoś mówi, słuchaj, ja zawsze byłem taki porywczy i nawet jak się nawróciłem, to taki byłem. Ale jak to się ma z owocem Ducha Świętego, łagodność, delikatność, uprzejmość? Wiecie, tam są aż trzy owoce, czy cztery wymienione, które są bardzo podobne do siebie. Czyli mówiąc inaczej, ktoś mówi, ja byłem zawsze taki ostry i tak dalej, i nawet Duch Święty mnie nie zmieni. To się zastanów, czy jesteś nawrócony. Albo jesteś nawrócony, ale nie przynosisz owoców. I wiecie, ja tego wcześniej jako dyrektor misjonarzy nie rozumiałem. Chciałem być dla nich ojcem, ale wiecie dobrze, jako rodzice, że dziecko można zepsuć. Najtrudniej jest wychować dzieci samotnym matkom. Najtrudniej, bo matka wtedy musi być i matką, i ojcem. Badania amerykańskich instytucji pokazały, że jeśli ojciec samotnie wychowuje dzieci, bo mama zmarła na raka albo zginęła w wypadku, te dzieciaki lepiej się uczą w szkole, są bardziej zdyscyplinowane i dają sobie niesamowitą radę w życiu. No ale niektóre matki muszą stanąć w takiej sytuacji, że same wychowują. Ale badania pokazały, że dzieciak od 7 roku życia bardziej potrzebuje ojca niż matki. Że całą psychikę dzieciaka i dziewczynki i chłopca kształtuje ojciec. Ojciec, który bardzo często myślimy, że jest zbyt surowy, ale bez dyscypliny, bez surowości, bez wymagania czegoś od dzieciaka, dzieciak, jego psychika się krzywi. Czyli jeśli nie ma trudów w naszym życiu, kiedy przed jakimś dzieciakiem idziemy i usuwamy mu wszystkie zabawki, ciągle patrzymy, żeby się nie wywalił. W Stanach Zjednoczonych w jednym ze szpitali przyjęto dziecko, które umierało na rękach rodziców. Przyczyna była taka, że rodzice byli bardzo bogaci i tak wysterylizowali mieszkanie, było idealnie czyste. Dzieciak nie chodził do piaskownicy, nie kontaktował się z innymi dzieciakami, którym ciekło z nosa. Sterylny świat. I spowodowali, że dzieciak w ogóle nie miał w sobie żadnych bakterii, wirusów i umierał. Lekarze, ratując mu życie, zainfekowali go robakami. I uratowali mu życie. Wrzucili mu do środka organizmu robaki żywe. Co złego rodzice zrobili? Chcieli dobrze. Chcieli usunąć wszystkie zarazki z otoczenia swojego dziecka. Chcieli mu polepszyć drogę. I wiecie dobrze, że jako rodzice, jeśli jesteśmy zbyt pobłażliwi często dla dziecka, zbyt łagodni, to dzieciak wyrasta na prawdziwego potworka. I wtedy możemy tego doświadczyć na nabożeństwie, kiedy taki dzieciak przyjdzie. Wtedy wszyscy walczymy. Czy coś usłyszymy z kazania, czy nie, bo on biega, krzyczy i tak dalej. O czym ja dzisiaj mówię? Co chciałbym wam przekazać przez ten przykład z motylem, z cesarskim cięciem i z moim doświadczeniem pracy wśród misjonarzy, gdzie popełniłem dużo błędów, dlatego że byłem zbyt dobry dla nich. Dla niektórych. Bo dla niektórych byłem surowy. Nic, co piękne i nic, co zdrowe, nie rodzi się na tym świecie bez bólu, cierpienia i wyrzeczeń. Bez potu i wielkiej ceny albo wielkiej pracy. Wiecie dobrze, że fajną, tanią zabawkę to mamy skąd? Made in China. Plastik. I czasami rodzice albo babci, dziadkowie kupują taką wielką czajnę. Kupa plastiku. Ale po tygodniu już jest do wyrzucenia. Ale wiecie dobrze, że jeśli chcemy kupić Made in Germany, to wchodzisz do sklepu i mówisz do sprzedawcy, o Boże, to jest takie drogie? Tak, mówi sprzedawca, bo to Niemcy wyprodukowali. To nawet dzieciak może na tym siąść i to nie pęknie. I są takie samochodziki. I człowiek ma do wyboru samochodzik Made in Germany i Made in China. To, co piękne w naszym życiu, to, co zdrowe, nie rodzi się na tym świecie bez bólu, bez cierpienia, wyrzeczeń, potu, czyli nie ma wielkich rzeczy w naszym życiu po okazyjnej cenie. Moja mama mnie tego nauczyła, żeby kupować jak najwięcej narzędzi i różnych rzeczy od Rosjan na targu. To się zawsze kończyło tym, że mama kupowała co miesiąc to samo urządzenie, no nie? Ale jeśli chcesz mieć urządzenie na całe życie, to nie da się kupić urządzenia po okazyjnej cenie. Wkrętarkę czy wiertarkę za 60 zł. Aby powstał piękny diament, kolejny przykład, żeby nam to lepiej zobrazować. Wiecie, diamenty powstają z normalnego węgla, którym palimy w piecu. Z normalnego, czarnego węgla. Ale żeby diament powstał, musi być bardzo wielkie ciśnienie skał i odpowiednia temperatura, czyli bardzo kiepskie warunki dla węgla. Węgiel mówi, ja już tego dłużej nie wytrzymam. Tak? I bardzo często życie na nasze, ludzi wierzących, przypomina taką bryłę węgla, która wtedy płacze, żali się Panu Bogu, mówi, Boże, ja tego już dłużej nie wytrzymam, ja w końcu się rozsypię. W końcu ze mnie, z tej bryłki węgla zrobisz pył. Ja tak nie dam rady dalej żyć. Tu problem, tu problem, tu problem. Tak się nie da, Boże, żyć. Ja już kończę z tym chrześcijaństwem. Mija pewien czas i okazuje się, że ta bryła węgla, o którą często inni wierzący mogli się ubrudzić, bo węgiel brudzi. I nagle ten ktoś, kto miał tyle problemów i chodził do kościoła, ktoś przyjeżdża po latach i mówi, no ja ciebie nie poznaję, ty jesteś zupełnie kimś innym. I wtedy się uśmiechasz, mówisz, no ale w czym się zmieniłem? Na lepsze? Na go? Nie, no na lepsze. Ty po prostu błyszczy twoja twarz. Ty po prostu, twoje życie jest zupełnie inne. Takie, widać, że chodzisz z Bogiem. Wreszcie, wielka ilość problemów w życiu człowieka wierzącego doprowadza do tego, że przeistaczasz się z gąsienicy w motyla. Albo z bryły węgla w coś, co się Bogu niesamowicie podoba. Tylko jest pewien warunek. Węgiel nie ma nic do gadania tam w skorupie ziemskiej. Nikt go o to nie pyta. A Bóg nie jest chamem. Duch Święty, który w tobie mieszka, jest dżentelmenem. Duch Święty, Ducha Świętego, który jest w nas, można zasmucić, prawda? Można go zgasić. Można go doprowadzić do tego, że w ogóle się do siebie nie będzie odzywał. Bo Biblia mówi, że kiedy Duch Święty w nas mieszka, to mówi do nas nieustannie. Daje nam pokój. Niektórzy wierzący potrafią tak zgasić Ducha Świętego w sobie, że już nie odróżniają pokoju, który pochodzi od Ducha Świętego, od niepokoju. Niektórzy wierzący trwają tak wiele lat w niepokoju, że myślą, że to jest spokój. Ale okoliczności, w które Bóg nas często wkłada, jak garnek pod ciśnieniem na małym ogniu, buzuje tam wszystko. I bardzo często mówimy, Boże, nie dam rady tak żyć. A Bóg mówi, wszystko jest pod kontrolą. To nie diabeł cię zaatakował. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, ale to ja. I wtedy masz postawę, albo się z Bogiem zgodzić i powiedzieć, Panie, a co chcesz mnie nauczyć? Czego chcesz mnie nauczyć? Co ma się we mnie zmienić? Takiego pytania Bóg oczekuje. Natomiast bardzo często, kiedy człowiek jest w bardzo poważnych kłopotach, wierzący, on po pierwsze w ogóle nie słyszy głosu Ducha Świętego i w ogóle Boga nie pyta, co Bóg chce go nauczyć, tylko mówi, Boże, kiedy to się skończy, zabierz to, ja się nie zgadzam. Jak jeszcze to trochę potrwa, to rezygnuję z członkostwa, wypisuję się z Kościoła Baptystów w Giżycku. I Bóg wtedy zaczyna się bać. Na tronie siedzi się, boi i mówi, nie, nie, no dobra, no trochę sfolgujemy z tymi doświadczeniami. Tylko nie zabieraj członkostwa od baptystów, bo tam lubię tego Sebastiana. Myślicie, że można wywrzeć presję na Pana Boga? Na Ojcu, który wie, co zrobić, żebyś trafił do nieba? Nieraz miesiącami, a czasami latami Boga prosiłem o pewną zmianę w jakiejś dziedzinie i słyszałem tylko pustkę. A w końcu, kiedy się ukorzyłem, mówiłem: Boże, no dobra, powiedz mi, o co chodzi. A Bóg mówi: masz się zmienić. Nie, znowu się zmieniać. W kolejne rzeczy mam się zmienić. Ile razy będę się musiał zmieniać? I wtedy słyszę: dopóki żyjesz. Masz z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień bardziej przypominać mojego syna. A wydaje mi się, znaczy Bóg tak nie mówi, że mu się wydaje, bo on wie, nie jesteś podobny do Jezusa. I wcale nie chodzi o brodę. Brodę mogę sobie zapuścić jak Jezus i włosy. Bardzo często, kiedy ktoś z wierzących ma bardzo poważne problemy w życiu, nie ma to nic wspólnego z atakiem diabelskim. To Bóg za tym stoi. To Bóg pakuje nas w problemy. I czego oczekuje? Zmiany. Ale potrzebuje współpracy. Natomiast jeśli my się buntujemy, wołamy: zabierz to i nie zapytamy go o intencje, to wiecie dobrze, że niektóre problemy w waszym życiu trwają od miesięcy albo od lat. Całkiem niedawno Bóg do mnie przemówił w pewnej dziedzinie, która strasznie denerwowała. Ale to tak mnie denerwowała, że od lat mnie denerwuje. I Bóg mówi... I w pewnym momencie gdzieś tam sobie siedziałem i doszło mnie. Bóg mówi: masz się w tym zmienić. Jeśli oczekujesz od kogoś czegoś, to ty to zrób. Nie będę podawał szczegółów, bo później będę miał trudną rozmowę z żoną po nabożeństwie, ale jesteśmy z dwóch różnych domów. Moja żona z innego, ja z innego. Docieramy się całe życie. I są rzeczy, które ją we mnie denerwują, a mnie w niej. I w końcu właśnie w takiej sprawie jednej Bóg mi powiedział: masz się zmienić. I znowu mi ręce opadły i nogi. Mówię: no dobra. To ile razy jeszcze mam się zmienić, a ona nie musi się zmieniać? A Bóg mówi: z tobą rozmawiam. Ty masz się zmienić. Z nią? Z nią będę rozmawiał. I Bóg tak to zaplanował, że kiedy powołuje nas do życia w Jezusie Chrystusie, wybiera nas, szuka nas na tym świecie, zbawia nas, ktoś nam powiedział, nawróciliśmy się. Ale wiecie dobrze, że wielu z nas, a lepiej jakbyś się teraz nie rozglądał i nie mówił: ale świetne kazanie, dobrze, że ta siostra jest. O, ten brat z tyłu, dobrze, że jest, to jest do niego. Nie, pomyśl teraz o sobie. Nawróciłeś się kiedyś, oddajesz życie Jezusowi, ale gdybyś dzisiaj stanął przed Jezusem albo przed Ojcem, bo to rozmowa z Ojcem jest. I Ojcu, czy mógłbyś powiedzieć, że przypominasz bardziej motyla czy gąsienicę? W sprawach duchowych, w zachowaniu, w podejściu do innych, w tym, co mówisz, w tym, co myślisz o innych. Kiedy myślę o sobie, to bardzo często nadal przypominam brzydką gąsienicę niż motyla. Nadal bardziej przypominam węgiel niż diament. Dopiero czas i ból, łzy i cierpienie, czyli tak naprawdę czasami Bóg mnie wkłada w takie kłopoty, że czuję, jakby mi łamał mnie dosłownie, jakby mi kości łamał, ale duchowe kości. Przetwarza mnie Bóg od środka w pięknego motyla, duchowego motyla. I kiedy bardziej przypominasz motyla albo diament, to jest ciekawe, że wtedy brat w zborze albo siostra ci już tak nie przeszkadzają. Kiedy Bóg cię napełnia miłością i bardziej przypominasz motyla, to oddychasz całymi płucami, jakoś tak łatwiej się żyje i inni ci już nie przeszkadzają, ich zachowanie. Bo po prostu bardziej przypominamy Chrystusa wtedy. Bóg chce nas przetworzyć. Dlatego bardzo często Bóg nas wkłada w kłopoty, w problemy, bo chce zmiany, bo wie, że sami z siebie się nie zmieniamy. Rzadko, naprawdę rzadko spotykam mężczyznę, który lubi się zmieniać. Naprawdę większość facetów siebie kocha, akceptuje i nie ma żadnych z tych problemów ze sobą. I kiedy jakaś kobieta, albo to żona, matka, albo córka rozmawia z takim facetem, on mówi, taki jestem, musisz mnie kochać. Gdyby nie moja żona i moje dzieci, trójka moich dzieci, ja bym się nigdy nie zmienił. Ja siebie kocham, ja siebie całkowicie akceptuję, jestem fajny. Tylko jakoś kobietom to nie pasuje. I to najczęściej w najbliższej rodzinie to moje zachowanie. U kobiet jest trochę inaczej, ale kobiety znowu się mają tendencję do użalania nad sobą. Do rozpaczania, że jest takie trudne okoliczności. Boże, gdybym ja za tamtego wyszła, jak to by było pięknie. Bo tamten to właśnie lubią zmiany. Tak. Tamten lubią zmiany. Widzę to, że w pracy pastorskiej, też teraz przejdę do pracy pastorskiej. Widzę w pracy pastorskiej, ja pracowałem już w kilku zborach, że kiedy nad kimś się rozczulam, jako pastor, jako ojciec kościoła, to psuję kogoś takiego. Kiedy od kogoś coś wymagam, czyli kiedy do kogoś idę, mam poważną rozmowę duszpasterską, mówię, słuchaj, no ale tak nie możesz żyć, to jest niezgodne z Biblią. Kiedy stawiam komuś wymagania, to wtedy naprawdę jest w tym Bóg Ojciec. Ale kiedy się nad kimś rozczulam, kiedy komuś usuwam przeszkody, mówię, no dobra, tylko nie mów nikomu, wiesz, nie mów, że masz takie problemy, bo będę miał kłopoty na członkowskim, ale dobra, no. To ja go psuję wtedy. Jeśli chcemy być zdrowi duchowo, to Bóg od nas tego wymaga, że mamy się zmieniać każdego dnia, upodabniając się do Jezusa. A my nie lubimy zmian, Polacy. Ja jako Polak, mężczyzna, nie lubię zmian. Ja chcę wrócić do domu i wszystko jest tak samo. Jak Tymek był mały i teraz Korneliusz przechodzi tą fazę, spróbujcie mu coś zmienić w pokoju. To pamiętam, jak zalewał się łzami. Gdzie jest moje łóżeczko? A łóżeczko to był jego materac leżący na ziemi i właśnie mu kupiliśmy łóżeczko. On nie chce tego nowego łóżeczka. Dzieci nie lubią zmian. Ludzie dorośli nie lubią zmian. Ale mamy problem, bo Bóg lubi zmiany. I w nas lubi zmiany. On chce zmienić mnie. Od środka. A myśmy w tego Boga uwierzyli, mu oddaliśmy serce. I to z nim powinniśmy się kłócić. Bóg nieustannie chce cię zmieniać. Bóg chce cię zaskakiwać różnymi rzeczami. Ale my chcielibyśmy... My mamy bardzo często swój scenariusz na życie. Ułożone, wszystko, zaplanowane. Bóg nie wprowadzi nas w nowe rzeczy, jeśli nie będziemy się zmieniali. Powiem szokującą rzecz, ale to jest prawda. Jeśli się nie będziesz upodabniał albo upodabniała do Chrystusa, to będziesz zbawioną gąsienicą. Albo bryłą węgla. Nie wystarczy tylko oddać życie Jezusowi. Trzeba się ciągle zmieniać. Jesteś zbawioną albo zbawionym gąsienicem. Nie wiem, jak to po polsku jest. Później po nabożeństwie zapytam polonistki. I bardzo często, kiedy ludzie wierzący stykają się z kimś, kto się zachowuje bardziej jak gąsienica, to wiecie dobrze, że to jest niemiłe spotkanie po nabożeństwie albo przed. Ale kiedy ktoś się przypomina bardziej motyla, to tak lubimy za nim patrzeć. Lubimy go słuchać, kiedy wyjdzie do przodu i powie świadectwo. Jeśli ktoś wygląda jak motyl i zachowuje się jak motyl, albo błyszczy jak diament, to tak lubimy w towarzystwie tej osoby posiedzieć, posłuchać, tak miło jest, że ktoś przychodzi, jest uśmiechnięty i tak dalej. Ale wielu wierzących ludzi to gąsienica. I Bóg chce to zmienić. Bóg nas nie potępia. Bóg chce, żebyśmy przeszli przez proces, a to boli, a to jest niewygodne. Pierwszy Tymoteusz, przeczytam coś przynajmniej z Biblii, bo później będzie zarzut, że nie zacytowałem Biblii. Ale pierwszy Tymoteusz 3,15 mówi coś takiego. Byś wiedział, Paweł pisze do Tymka, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym. Pisze ten list do ciebie, Tymek, żebyś wiedział, jak się masz zachowywać w domu Bożym. A Tymek był apostołem. On był szefem nad kościołami. Odwiedzał zbory, kościoły, nauczał, dyscyplinował. Był wysłannikiem Pawła. I Paweł, siedząc w więzieniu, pisze do Tymka list. Mówię: Tymek, piszę do ciebie ten list, żebyś wiedział, jak masz postępować z ludźmi wierzącymi w kościele. Nazywa to domem Bożym, że Bóg tam mieszka. Który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. Kościół, a Kościół to nie jest ten budynek, tylko my. Kościół jest domem Boga. Bóg mieszka pośród nas. Kiedy my się zbieramy na nabożeństwo, to jest powiedział, gdzie dwóch lub trzech ja jestem. Bóg tu mieszka. Inny piękny werset, który zawsze mnie dotyka się, chyba jeśli dobrze pamiętam, jest w psalmach zapisany. Bóg mówi: ja przebywam w chwałach mojego ludu. Kiedy śpiewamy pieśni i przynajmniej dwie, trzy osoby włoży w to serce, to Bóg przychodzi i dosłownie jakby zasiadał sobie na pieśniach. Bóg mieszka w swoim kościele. I kościół jest filarem i podporą prawdy. W kościele powinna być głoszona prawda. Czy to jest prawda, kiedy słuchamy tylko miłych kazań? Wiecie, że większość kościołów idzie w kierunku, żeby na nabożeństwie było zawsze miło. Wiecie dobrze, że jeśli otoczycie się ludźmi, którzy zawsze ci mówią tylko komplementy i są dla ciebie mili, to jeśli wpakujesz się w kłopoty, to czy te przyjaciółki ci powiedzą, że robisz źle? I one będą mówiły: masz rację, on jest wredny, zostaw go. On jest naprawdę wredny. Ja ciebie nie potępię, ja jestem twoim przyjaciółką. Damy sobie radę bez niego. Tak ci powiedzą przyjaciółki, które są dla ciebie miłe. Ale wiecie, że prawdziwa przyjaźń, a takich ludzi mamy niewielu w życiu, że ktoś przyjdzie i powie: wiesz co, ja mam tylko taki przyjaciół. Że ktoś przychodzi i mówi: dlatego, że jestem twoim przyjacielem, modliłem się o to, kocham ciebie, pakujesz się w kłopoty. To nie jest dobra decyzja. Kościół ma być filarem i podporą prawdy. W kościele trzeba głosić całą prawdę. I czasami ktoś wychodzi po nabożeństwie i mówi: uwielbienie było fajne, fajnie ten Jacek dzisiaj grał. Ale kazanie to, ale pojechał. Znowu mam się zmieniać. A myślałem, że przyjdę, jeszcze zaprosiłem kogoś, że będzie tak miło. Że będzie takie kazanie o Jezusie, o tym, że On nas kocha, akceptuje i tak dalej. Mamy bardzo często fałszywy obraz Jezusa. Jezus, który wpadł do świątyni, powywalał stoły i pobił ludzi. To nie był ten taki blondynek z bródką przestrzeżoną w stroju, tylko po prostu się zdenerwował. Potrzebujemy prawdy w Kościele czasami, żeby się zmieniać, bo Bóg nas kocha. I taka jest rola Kościoła. Kościół ma głosić prawdę. Czyli ten werset nam nakazuje zastanawiać się nad tym, co powinniśmy zachować w Kościele, a co odrzucić. Czy Kościół idzie w kierunku prawdy? Kolejny werset, już powoli będziemy kończyć. Kolejny werset mówi coś takiego. List do Hebrajczyków 10:25. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem. I to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Jeśli wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych i zbliża się dzień nadejścia Jezusa, to nowe tłumaczenie Piotra Zaręby mówi coś takiego. Nie opuszczajmy też wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy. Nabożeństwo powinno być zachęcające. Ale nabożeństwo jest też czasami trudne, bo człowiek się dowie prawdy o sobie. Ale wiecie, ja wolę jechać do mechanika, który mi powie prawdę i powie: proszę pana, naprawdę to trzeba wymienić. To duży koszt będzie, ale jeśli pan tego nie wymieni, pan zatrze silnik. Niż pojechać do mechanika i mówi mechanik tak: dobrze będzie. To będzie mała naprawa. Moja koleżanka, żona pastora, jeździła Skodą w Lublinie. Zapaliła się jej jedna lampeczka, więc pojechała do serwisu, mówi tak: w serwisie Skody. Tu mi się ta lampeczka pali, a panowie ze Skody tak mówią do niej. Polacy. Przypomnę, to jest koło, to jest czeski wóz. Te ikonki się palą, kiedy chcą. Pani się tym nie przejmuje. I jadąc do pracy, zatarła silnik. Kościół jest miejscem, gdzie musimy wzrastać i się zmieniać. I dodawać sobie otuchy. I to tym bardziej, kiedy widzimy, że ten dzień nadchodzi. Czyli mamy się zachęcać, mówić, co przeżywamy, dzielić się świadectwami, ale czasami też musimy powiedzieć coś mocniej. Żebyśmy nikt z nas nie błądził, nie pakował się w kłopoty. Bo Bóg ciągle chce, żebyśmy się zmieniali i byli bardziej podobni do Chrystusa. Osoba wierząca, która oddala się od Boga, bardzo często jest tak, że taka osoba unika nabożeństw. Bo obawia się pytań, co u ciebie słychać, jak się masz. Ale zrozummy tą jedną rzecz, że ból, cierpienie i pustka bardzo często, że mamy wrażenie, że nasze modlitwy się zatrzymują na suficie, może sprawić, że osoba, która unika nabożeństw, zaczyna szukać Boga. I wcale nie trzeba wtedy jej pocieszać, tylko powiedzieć, wróć do Boga. Szukaj Boga. W każdym problemie swojego życia szukaj Boga, bo On jest rozwiązaniem. Bo kiedy diabeł nas zniechęca do chodzenia czy na grupę, czy na nabożeństwo, to bardzo często nam mówi, dasz sobie radę w tych problemach. Nie dasz sobie rady. Ani bez Kościoła, ani bez Boga. A Bóg poprzez problemy chce nas przeistoczyć pięknego motyla. To jest Jego pragnieniem. Także chciałbym was przez to kazanie zachęcić do tego, żebyśmy tak szczerze popatrzyli na swoje życie. Co mnie boli, co mi przeszkadza i zastanowili się, czy za tym nie stoi Bóg. Czy to nie Bóg po prostu jest tym, który to do tego dopuścił, bo chce jakieś zmiany we mnie, w moim charakterze, w moim sercu. Najtrudniejsze rzeczy, które przeszedłem w moim życiu, też pastorskim, to są dzisiaj najpiękniejsze chwile. Bo czerpię z nich niesamowite doświadczenie, mądrość. Ale był pewien warunek. Nie mogłem myśleć źle o Bogu i myśleć źle o ludziach, przez które przechodziły doświadczenia. W momencie, kiedy myślę źle o Bogu albo o ludziach, nie uczę się, tylko zatwardzam swoje serce. Więc ważne jest to, żebyśmy w cierpieniu, w bólu i w problemach szczerze z Bogiem rozmawiali. I po prostu tak zwyczajnie, jak mała dziewczynka, blondynka powiedziała: Ojcze, czy to przypadkiem nie pochodzi od Ciebie? Czy Ty za tym nie stoisz? I wtedy usłyszysz, tak, to ja. To czego chcesz mnie nauczyć? Wiecie, nie jest miło uczyć się języka niemieckiego czy angielskiego. Ja jestem antytalentem do języków, ale po prostu nie da się inaczej, jak się nauczyć słówek, prawda? Dzieciak nie weźmie i nie uczy słówek. Ja byłem na przykład świetny z gramatyki angielskiej. Jak chodziłem do szkoły średniej. Gramatykę rozumiałem, tylko nie mogłem się dogadać z nauczycielką. Bo wykułem gramatykę na pamięć, jak się odmienia i jak tam się buduje zdanie. Tylko zdania nie mogłem stworzyć, bo nie miałem taki zasób słówek hello i tak dalej. Ponieważ byłem niewierzący, to znaleźliśmy z kolegami inny sposób. Wiedzieliśmy, gdzie są klasówki i gdzie jest kluczyk. I je poprawialiśmy. W szkole średniej miałem same czwórki i piątki z angielskiego. Mamy naprawdę uwierzyć w to, że Bóg chce nas zmieniać. I to jest trud, to jest znój. Trzeba naprawdę chcieć się zmienić. Jeśli otworzymy się przed Bogiem, to wtedy Pan Bóg naprawdę zacznie do nas mówić. Nie próbujmy komuś pomagać, kto musi się przedpotworzyć. Nie próbujmy kogoś uspokajać, że będzie dobrze, kiedy jest źle. Powiedzmy mu, poddaj się Bogu. Pozwól mu się zmienić. Wejdź w rzeczy, których się boisz. U mnie tak Bóg zrobił taką regułę, że rzeczy, których nie chcę, mówię, Boże, ja tego nie chcę. Nie chcę tego. A Bóg mówi, ale ja chcę. Masz to zrobić. Reguła w moim życiu jest taka, że jak czegoś bardzo nie chcę, to już nawet wiem, że to od Boga pochodzi. I bardzo często jest to związane z tym, że ja muszę się zmienić. Ale my chcemy być, prowadzić normalne życie. Boże, ileż razy mam się zmieniać? Ileż razy jeszcze przyślesz do mnie jakąś rzecz, która jest dla mnie niewygodna, w której chcę, żebym zrobił, ale to mi nie pasuje. A Bóg mówi, oj, dużo jeszcze mam. Aby odnaleźć Boga, trzeba za Nim tęsknić, szukać Go. I nikt tego nie zrobi za Ciebie. Nie możesz pójść do kogoś i powiedzieć, wiesz co, mam zły czas, nie będę chodził na nabożeństwa ani na grupy, módl się za mnie, żeby to się zmieniło. A ta osoba mówi, a ty się modlisz? Nie, wiesz, nie jestem w stanie, nie będę się modlił. Poczytaj też za mnie Biblię, bo wiesz co, nie jestem w stanie czytać Biblii. Nie może ktoś za ciebie czytać Biblii, ktoś się za ciebie modlić, chodzić za ciebie na nabożeństwa i na grupę i po prostu rozwiązywać twoich problemów. Bo po prostu tak się nie da zrobić. I wtedy przychodzi ojciec, niebiański ojciec, i po prostu cię karcie. I kolejny problem, i kolejny. I on stoi. On wie, jak dotować to. Ale on wie, że jeśli nie będziemy się zmieniali, to i tak od niego odpadniemy. Bóg chce nas ratować. Widzi nas w niebie, nie w piekle. Dlatego chciałbym nas zachęcić, jako pastor, że niektórym musimy pozwolić przejść drogę gąsienicy. Nie staraj się za kogoś rozwiązywać problemów. Módl się o niego, żeby się poddał Bogu, ale nie rozwiązuj za niego problemów. Człowiek sam musi chcieć. Musi chcieć chodzić regularnie na nabożeństwa. Musi mieć radość z własnej grupy domowej, w której jest. Ale jeśli będziemy kogoś namawiać, to jego serce się nie zmieni. Człowiek musi przejść zmianę. Czasami z człowieka muszą wyjść jakieś podłe rzeczy. Pewien pastor, kiedy rozmawiał z rodzicami, tłumaczył rodzicom, ciesz się, że twój syn tak się wrednie zachował, bo przynajmniej widzisz, co jest w jego sercu. A gdyby był obłudnikiem, który się uczy, jak zachowywać wobec rodziców, i dorósł i miał 18 lat, a później odszedł i od Boga i z wami nie chciał mieć kontaktu, to wtedy byłbyś zadowolony? Ciesz się, kiedy wychodzą problemy w życiu siostry czy brata, bo Bóg nam pokazuje, o co się modlić i w czym ta osoba ma się zmienić. A nie, musimy udawać, że nie ma problemów. Oby było tylko miło na nabożeństwie, a to nie chodzi o to. Bóg nas kocha. Każdego z nas. I wrzuca nas czasami w garnek i gotujemy się. I jeśli się temu nie poddamy, to nie walczymy z diabłem, z ludźmi wierzącymi, ale walczymy z Bogiem. Musimy się Bogu poddać. I na koniec już powiem ostatnie zdanie. Nie mylmy rozczulania się nad kimś od prawdziwego płaczu nad czyimś problemem. Rozczulanie się nad kimś psuje kogoś. Płacz, płakanie z kimś, kiedy ktoś ma problem, Biblia nas do tego zachęca. Ale ktoś musi sam przejść drogę, żeby się przeistoczył w motyla. I Bóg o to dba. Amen.